Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, czas szybko biegnie. Wczoraj mieliśmy przyjemny, radosny dzień wspólnego przyjmowania błogosławieństw Bożych i w oddaniu się Jemu naszych serc i naszego życia. Dzisiaj będziemy kontynuować Kaznodzieje Salomonowego, 12 rozdział od 1 do 7 wersetu, z tym, że część tą duchową żeśmy wczoraj częściowo przedstawili z wersetu 1 i 2. W wierszu 2 rozważaliśmy światłość, która może stać się ciemnością, czyli ustąpić ciemności, jeśli w poświęceniu nie kontrolujemy siebie dostatecznie i poddajemy się wpływom różnych rodzajów przeciwności, a szczególnie tych nam dobrze znanych przeciwników, szatana, ciała i świata. Pewne słabości nasze wówczas na początku naszego poświęconego życia, czyli w dniach młodości, w kiedy poznaliśmy prawdę i z wielką gorliwością tłumiliśmy nasze naturalne ludzkie skłonności, tendencje, a także i wady, które w jakimś stopniu były opanowane, one jednakże nie zostały wykorzenione należycie i w przypadku na przykład nowych stworzeń nawrót do tych wad i słabości sprawił, że ustępowały te zarysy światłości i odkrywała się pierwotna nasza niedoskonałość i słabość naszych różnych wad, które oczywiście powodowały, że u nowych stworzeń nastąpiła oczywiście śmierć stopniowa nowego stworzenia. Taki poświęcony człowiek, nowe stworzenie, coraz bardziej podlegał tej ciemności i tak jak wczoraj czytaliśmy Ewangelii Jana, 3 rozdział, a przypomnę jeszcze Mateusza, rozdział 6, 23 werset, Mateusz 6 rozdział, 23 werset nam wskazuje na te właśnie nieszczęśliwe w życiu poświęconym zmiany. Dlatego powiadam wam, jeśli by zaś oko twoje złe było, wszystko ciało twoje ciemne będzie. Jeżeli tedy światłość, która jest w tobie, a więc spodzeni z ducha, ożywieni na początku swego poświęconego życia, czyli w młodości nowego stworzenia i spełniający te właśnie warunki wezwania, pamiętaj wtedy na stworzyciela swego za dni młodości swojej, wówczas ta zmiana spowodowała utratę stopniową tego światła i tak jak tutaj żeśmy czytali, że wtedy światłość, która jest w tobie, ciemnością jest, ciemnością się staje. Czyli ustępuje światłość z wnętrza duchowego, poświęconego człowieka i jego usposobienie ulega stopniowej zmianie i powrotowi do pierwotnych wad i słabości. Ale wraca na łożysko pogłębione przez światłość, na większą zdolność pojemności przyjmowania, ponieważ jego trening, praca nad sobą, w duchowym poświęceniu, w usuwaniu tej wady, w ujarzmianiu jej, w utrzymywaniu w ryzach ciała, sprawiało, że te łożyska, tak symbolicznie można powiedzieć, w szarych komórkach, które te wady w sobie miały i oczywiście pod wpływem prawdy i światła zostały one pogłębione i napełnione światłością. I gdy światłość potem ustępuje, to ciemność wraca w powiększone siedlisko przez światłość. I dlatego tu tak właśnie podkreśla, że gdy, jeśli wtedy światłość, która jest w tobie, ciemnością jest, sama ciemność jaka będzie, czyli ma pogłębioną ciemność więcej, niżeli miał ją pierwotnie z natury rzeczy. A więc uczynki wtedy są gorsze, niżeli przed poświęceniem. Ewangelia Jana, 3:19, wtedy wskazuje na postępowanie takiego człowieka, który unika społeczności z osobami, które żyją w wierności z Panem i chodzą w światłości. 3:19-20. A ten ci jest sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo były złe uczynki ich. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie na światłość, aby nie były zganione uczynki jego. Czyli osoba będąca nowym stworzeniem po utracie światłości odzyskuje nie tylko pierwotną światłość, ale zdolność jeszcze pogłębiającą ciemność. I wówczas taka osoba unika światłości, ponieważ uczynki pod wpływem ciemności, to pogłębionej ciemności, nie mogą się pogodzić z tymi, którzy posiadają światłość, ponieważ ta światłość oświeca tego człowieka i wykazuje, że on już jest inny, niżeli był pierwotnie. Dlatego ci utraciusze koron w jakimś stopniu starają się, rywalizując ambitnie z wiernymi nosicielami koron i nie mogąc oczywiście dorównać im, krytykując ich, ustępują. Ustępują i tworzą własne środowiska z osobami, które mają podobne usposobienia, czyli utraciusze koron z utraciuszami koron. Tak jak wczoraj tu przedstawił brat Uzdrowski, że pasterze spory wiedli i nie mogli wspólnie przebywać, pasterze Lota i pasterze Abrahama, czyli wielkiego grona i maluczkiego statka, nie mogli z sobą współdziałać, bo nie mogli się zrozumieć. Gdyż ci w okresie wieku Ewangelii oświeceni nie mogli oczywiście podzielać tych, którzy już w pewnej ciemności się znajdowali. Proces oddalania coraz bardziej od wiernych sprawia, że tworzą środowisko własne, w którym łączą się z takimi, jak sami są, a więc utracusze koron z utracusami i współdziałają łącznie, aż do momentu, że znowu w tym łonie dokonuje się rozdzielenie, ponieważ niektórzy utracusze koron umierają duchowo zupełnie i na skutek tego znowu nie mogą się w społeczności czuć dobrze z innymi utratuszami koron, którzy częściowo stali się nieczyści i niewierni. Częściowo. A ci stali się zupełnie i wobec tego znowu następuje to rozdzielenie już członków klasy wtórnej śmierci od członków wielkiego grona. Teraz będziemy rozważać właśnie w tym naszym kolejnym postępie stopniowego umierania niewierności takich osób, zgodnie z tym, jak nam to przedstawia werset trzeci, gdzie jest powiedziane, w dzień, którego się poruszą stróże domowi. Otóż wczoraj mówiliśmy, u naturalnego człowieka stróże domowi to symbolizowane przez ramiona i ręce, oczywiście naturalne osoby, takie jak kobieta lub nogi, jak mężczyzna, który dba o ciało, czyli o dom, o rodzinne sprawy naturalnego człowieka w naturalnym domu. Tutaj te ręce mają inne znaczenie duchowe, głębsze, a mianowicie, że one reprezentują wiarę i nadzieję. Wiara i nadzieja to są dwie pierwszorzędne łaski, o których apostoł Piotr mówi, przydajcie do wiary waszej nadzieję, czyli cnotę, umiejętność. I oczywiście te trzy elementy tworzą mądrość, ale ta wiara tutaj jest przedstawiona osobno i nadzieja również osobno. I wyrażenie, że mamy pamiętać na Stworzyciela w młodości, to oczywiście okres początkowy sprawia, że wiara i nadzieja jest żywa. Ona jest czynna. I wtedy w tej czynności, tak jak w przypadku naturalnego dbania o przez niewiasty na przykład, o dom, o ciało naturalne, tak tu w tym wypadku jest to oczywiście dbanie przez rozwijanie wiary i nadziei o istnienie duchowe. Nadzwyczaj ważną rolę wiara odgrywa, ponieważ ona jest przez miłość skuteczna, czyli przyczynia się do rozwoju charakteru na obraz Boga i Chrystusa. Te ramiona i te ręce to oczywiście wspaniałe łaski, które są nieustannie czynne. My dobrze wiemy z własnego doświadczenia, jak naturalne ręce nieprzerwanie nam służą. Nawet jak idziemy, to te ręce i ramiona są, kołyszą się po prostu i są czynne. A gdy wchodzimy na salę, musimy zdjąć palto, musimy powiesić na wieszaku bez rąk ani róż. Wchodzimy do mieszkania, musimy klamkę, drzwi otworzyć i wszystko nieustannie czynne są ramiona i ręce. Jest wyraźnie powiedziane, że bez wiary nie można podobać się Bogu. I teraz będzie kilka tekstów wskazujących na to, jak te symboliczne ręce funkcjonują w naszym duchowym życiu, wewnętrznym człowieku. Człowiek wewnętrzny, niewidzialny przez nikogo, przez Boga, przez Chrystusa, przez duchowe istoty jest widzialny, a przez osobę, która jest albo nowym stworzeniem, albo ma nowy umysł, serce i wolę jako główne elementy siły duchowej i duchowego życia, reprezentujące osobowość duchową, to oczywiście oni tylko to czują w sobie tego nowego człowieka. Przez samokontrolę myśli, uczuć, woli i charakteru, przez samokontrolę, przez którą oni śledzą swoje i analizują swoje usposobienie, i nie tylko usposobienie, ale wszystkie myśli swoje kontrolują, jakimi one są, tak? Następnie motywacje, czyli jakie intencje mają, następnie jakimi słowami się posługują i czy te słowa są budujące dla tej osoby, jak i dla otoczenia innych, z którymi prowadzą konwersacje. No i oczywiście analizują czyny swoje i w taki sposób postępowanie ich jako poświęconych z wewnętrznym człowiekiem podoba się Bogu. Bez wiary nie można tego procesu w sobie śledzić, ponieważ ta wiara, ona się przyczynia do funkcjonowania samokontroli, a samokontrola oczywiście w taki sposób kontroluje całego wewnętrznego człowieka i zewnętrznego. Ona jest wymieniona, samokontrola, następnie, prawda? Tak jak mówi, przydajcie do wiary cnotę, cnotę umiejętność i powściągliwość. To wyrażenie tłumaczone na powściągliwość w oryginale jest to samokontrola. I ta samokontrola z kolei, ona pomaga wierze w jej działalności, tak? Po prostu ją kontroluje, śledzi i ta wiara jest tą mocą, która pochodzi od Boga, ponieważ Bóg wtedy na ten umysł oddziałuje przez Ducha Świętego. Mamy w różnych miejscach zapisy mówiące, że to wyrażenie w Ewangelii Jana, że kto ma przykazania moje i zachowywuje, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój. I objawię mu siebie samego. A następnie w 23, jeden werset opuszczamy, 23 Ewangelii Jana, mówi nam, że kto miłuje mnie, będzie go miłował Ojciec i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy. I tu nasuwa się pytanie, czy to zachowywanie przykazań jest warunkiem niezbędnym? Tak, jest wyraźnie powiedziane, że przestrzeganie przykazań sprawia, że Bóg mieszka z Chrystusem w naszym umyśle i sercu. Jak? Fizycznie? Nie. Przez wpływ oczywiście Ducha Świętego. I dlatego w opisach innych jest określenie wskazujące, jak to rozumieć, a mianowicie szczegóły praktyczne, że wtedy, kiedy my pomyślimy o Bogu w jakiejś sprawie, już On mieszka w naszym sercu z naszym Panem. Jeśli się modlimy, to samo. Jeśli studiujemy, to samo. Jeśli tak jak wy siedzicie w tej chwili i słyszycie te słowa, cytaty, to w waszym umyśle i sercu mieszka Bóg. Dlatego wiara jest umysłową oceną i serdecznym umysłu, prawda, i serdecznym poleganiem na Bogu, Chrystusie, na ich naukach, na ich charakterach i dziełach. I wobec tego tutaj, tak jak ręce są bardzo ważne w życiu człowieka, tak wiara i nadzieja, one spełniają w duchowym znaczeniu te warunki w podtrzymywaniu i funkcjonowaniu człowieka. Bóg nacisk kładzie na istnienie tej właśnie początkowej siły i pragnienia człowieka, który dąży do tego, żeby umysł swój zawsze łączyć z Bogiem i we wszystkich sytuacjach, tak jak wczoraj czytaliśmy, bądź jecie, bądź pijecie, prawda? Wszystko ku chwale Bożej czyńcie, za wszystko dziękujcie. Miejcie świadomość, kto jest źródłem waszego życia i w jaki sposób możecie tą energię i tą moc z tego źródła czerpać. Czerpiemy ją zawsze wtedy, gdy mamy łączność z Bogiem. Tak jak powiedzieliśmy, przez myślenie, rozważanie spraw boskich, boskiego planu i praktycznych zaleceń, tak jak mamy we wszystkich tekstach manny, praktycznych zaleceń postępowania w różnych okolicznościach życia. I gdy tylko kierujemy się jakąś zasadą biblijną, Bóg i Chrystus w naszym sercu mieszka. To znaczy, że Bóg natychmiast reaguje na to. Każdy odruch nasz, najmniejszy, on natychmiast na to reaguje i wpływa przez Ducha Świętego na nasz umysł. Teraz te kilka tekstów, o których mówiłem, do Żydów 11:6, które podkreślają, jakie znaczenie mają te nasze symboliczne ręce, czyli wiara i nadzieja. No i oczywiście i miłość, ponieważ miłość się łączy z wiarą i nadzieją, wiara i nadzieja przez miłość skuteczna. 11:6 mówi, aby z wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg. Oczywiście i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają, a więc nawet wysiłek szukania Boga sprawia, że On na to reaguje. 10:22 Żydów mówi: przystąpisz z prawdziwym sercem, w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego. A więc w zupełności wiary, rozwijamy tę zupełność wiary, jeśli czynimy wysiłek objęcia naszym umysłem te istotne elementy wiary, o których mówiliśmy. I zachęta, przystąpmysz. Naturalnie, że tu łączy to z czystym sercem, gdyż do Boga z sercem nieczystym nie można przystąpić, ponieważ On nie reaguje na nieczyste odruchy naszych umysłów i serc. Jakub 2:17 mówi nam: także i wiara nie mali uczynków, martwa jest sama w sobie. No, ktoś mówi, że wierzy, ale uczynków w harmonii z wiarą nie praktykuje. I wtedy ona jest tylko teoretycznie. Są osoby, które mają pobudki ambicjonalne. I wówczas muszę dorównać tym, owym, siedzi po nocach, studiuje, czyta, ale motywację ma, żeby dorównać temu, tamtemu i owemu bratu, którzy dla niego są jakimiś wzorami wyższości ze względu na posiadaną wiedzę. I oczywiście osiąga wysoki poziom tej wiedzy, ale motywacja była zła. I wobec tego, gdy osiągnie ten wyższy poziom, Ta motywacja pobudza go do rywalizacji, do wskazania i podkreślenia, żeby każdy wiedział, że on jest mądrzejszy od tego i od tamtego, bo on, to był jego cel. A więc to jest błędna droga. Dlatego tu wyraźnie powiedziane, że serce ma być czyste, czyli nasze intencje, pragnienia mają być nie żeby rywalizować, nie żeby się popisywać, nie żeby być starszym ewangelistą, pielgrzymem, bo ten status mi się bardzo podoba, tak? Niech mnie wszyscy słuchają, ja będę przemawiał. A więc odwrotnie, ta motywacja właściwa zupełnie przyjmuje inny wzór, nie braci wybitnych z tego środowiska, ale naszego Pana. I takich braci, którzy są podobni do naszego Pana, który powiedział, uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, doskonały człowiek, który mógł zaimponować z uczonych, prawda? Jako 12-letni chłopiec zadziwiał wybitnych zakonników żydowskich i nauczonych w piśmie z pokorą pytając, nie że pouczał ich, krytykował lub był ironiczny, prawda, w rozmowie z nimi, ale pokornie. A rodzicom powiedział, żebyście nie wiedzieli w tych sprawach, które są ojca mego, ja być muszę, to znaczy, że on pragnął jak najlepiej poznać wolę Ojca, aby mógł spełnić swoją misję, która będzie mu objawiona, gdy będzie miał lat 30 i otrzyma spodzenie z Ducha Świętego i zrozumienie swojej misji 3,5-letniej. Dlatego też ten werset podkreśla, że uczynki mają być z motywacji czystego serca i wtedy jest to wielkim błogosławieństwem dla człowieka. 20 rozdział tego Jakuba rozdziału mówi, ale chcesz li wiedzieć o człowiecze marny, iż wiara bez uczynków martwa jest, czyli ręka jest bezwładna. Mamy osoby, które utracą na skutek uszkodzenia odpowiedniego ośrodka dyspozycyjnego dla ręki w mózgu i mają rękę nieczynną, prawda? Więc martwa ręka, czyli ma się wiarę bez uczynków. Uczynków z motywacji czystego serca. To jest 6 werset tego rozdziału Jakuba. Albowiem jako ciało bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest. I dlatego ważność wiary, tutaj kaznodzieja podkreśla, w symbolicznym znaczeniu, że te właśnie ręce, tak jak tu czytamy w 3 wersecie, że te ręce w dzień, którego się poruszą stróże domowi, czyli że stróże domowi, czyli te ręce, wiara i nadzieja jest poruszona i oczywiście ona nie spełnia warunków należytych. I 1 list Jana, 5 rozdział i 4 werset nam o tym mówi. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara wasza. Zatem wzywa apostoł Paweł, żeby mając właściwą wiarę z motywacji czystego serca, żebyśmy wykorzystywali tę wiarę do aktywności, czyli do boju. Żołnierzem Pana jestem ja, tak? I Pismo Święte to podkreśla, że jesteśmy żołnierzami Chrystusowymi, walczącymi zasadami prawdy i duchem pańskim. I apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdziale i 12 wersecie nam wyraźnie mówi, że ta wiara ma być czynna. Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota, do któregoś powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. A zatem ta wiara w taki sposób rozwijana jest pożyteczna, tak jak sprawna ręka, sprawne ręce. Wiara i nadzieja z miłością. Czyli, że sprawne ręce są w taki sposób użyte tutaj do reprezentacji, tak jak mówiliśmy, że po prostu bez rąk nie ma życia, normalnego funkcjonowania człowieka. On musi się ubrać, rozebrać, on musi podeprzeć, on musi podać, przygotować jedzenie. Ręce nieustannie są czynne, czyli wiara, nadzieja z miłością mają być nieustannie czynne w tych uczynkach, w harmonii z zasadami wiary i miłości. Do Rzymian 6 rozdział, a 23 werset nam wyraźnie tutaj pokazuje. 6 rozdział, 23 werset. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, który my zdobywamy przez naszą aktywność. Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego. I funkcjonuje wtedy ten zespół wspólny tych przymiotów. Niektóre rzeczy robimy jedną ręką, niektóre rzeczy dwiema. Rzeczy ciężkie, rzeczy wymagające różnorodnego działania i funkcjonowania wykonujemy przez dwie ręce, to przez dwoje rąk, bo oczywiście to jest warunkiem powodzenia i skuteczności. Dlatego czasami wiara sama, ale najczęściej wiara z nadzieją i miłość z nimi połączona. 2 Tesaloniczan, 1 rozdział, 11 werset nam mówi, 1 rozdział, 11 werset czytamy, dlatego też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz godnymi was uczynił powołania tego i wypełnił wszystkie upodobania dobrotliwości swojej i skutek wiary w mocy. O proszę, skutek wiary w mocy. Ja czasem handlami ćwiczę, żebym miał sprawne ręce i miał mięśnie i czasem pochwalę się, no brat ma tak, proszę, to nie, brat, o, jakie twarde tutaj, tak, więc to jest naturalna sprawa, która w duchowym życiu nie ma istotnego znaczenia, ale ten symbol ma znaczenie, że wiara, ona się wyraża tą łaską mocy Bożej i wiara podbija świat, wiara dokonuje wielkich czynów. Przez wiarę jesteśmy zbawieni. Otóż w własnym życiu się przekonałem, że w obliczu niebezpieczeństwa w czasie wojny, to już czułem, że ja już tutaj ginę, to wtedy moja myśl do Boga od razu uleciała, ale z taką siłą, z taką mocą i wiarą. No i oczywiście wszystko się układało ku wyjścia z sytuacji z życiem i bezpiecznie. W czasie pracy najrozmaitsze sprawy wymagały czasem, żeby godzinach urzędowania wyjść i załatwić pewne pilne sprawy. No to do zwierzchnika szedłem i od razu umysł do Pana. Czy Jego wolą jest, żebym ja to teraz załatwiał i w takiej sytuacji, chociaż ona wymaga tego. No i zwierzchnik, ależ oczywiście, proszę Pana. Innym razem szef mówi, pracujemy dzisiaj troszkę po godzinach. A ja mówię, no, dyrektorze, ja 8 godzin pracuję. Pomyślałem sobie, no po godzinach mam tu jeszcze zostać, a ja mam dzisiaj to i to do zrobienia wprawdzie. A on mówi, no, to dla Pana korzystne. Jak Pan przyjdzie, a Pan często ma coś do załatwienia w godzinach, jak Pan przyjdzie, to zawsze Pan ma możliwość załatwienia swoich spraw. A jak się tak troszkę nazbiera tych tutaj, no to i dzień wolny może być. O, w takiej sytuacji to dobrze. No ale zawsze z tą myślą, wiara dokonuje rzeczy bardzo w trudnych sytuacjach dla nas korzystnych, zbawiennych w duchowym znaczeniu. Dlatego te teksty tutaj nam to wszystko wyrażają i na to musimy położyć nacisk, że Bóg w opatrzności swojej oczekuje od nas wiary aktywnej, czynnej i postępowania zgodnego z czystym sercem i z jego czystą motywacją. Dlatego też duchem postępujemy i duchem nadziei wiary oczekujemy boskiego błogosławieństwa i w takiej sytuacji w domu Bożym, w domu Chrystusowym ta wiara ma pomoc u innych osób, które współdziałają z nami, dają świadectwo, że Bóg im błogosławi. Weźmy pod uwagę, co mówi nam jeszcze apostoł Paweł do Galatów w 5 rozdziale i 5 wersecie. Albowiem my duchem z wiary, nadziei, sprawiedliwości oczekujemy. Czyli bez wiary i nadziei, sprawiedliwości się nie doczekamy, drodzy bracia i siostry. Czyli, że wiara, ona jest czynnikiem budującym, oczywiście budującym sprawiedliwość, gdyż ona jest początkiem wszelkiego dobrego działania pod inspiracją Bożą. Do Rzymian 8 rozdział, a 24 werset nam to potwierdza. Albowiem nadziejąśmy zbawieni, a więc to druga ręka, prawda? Nadziejąśmy zbawieni, a nadzieja widoma nie jest nadzieją, bo co kto widzi, przecz się tego spodziewa. A więc to jedynie nowy umysł, serce i wola może mieć zrozumienie tego tutaj zjawiska. Dalej czytamy w 15 rozdziale, 13 wersecie apostoła Pawła do Rzymian. A Bóg napełni nadziei, tak? A więc ta druga ręka, która współdziała z wiarą pierwszą ręką. Niech was napełni wszelką radością i pokojem wierze. Czyli ona tworzy radość, zadowolenie z harmonii, jaką otrzymujemy przez funkcję wiary i nadziei z Ojcem i Synem Jego. Abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. Czyli wiara i nadzieja ręce tworzą moc Ducha Świętego. Dlatego też na wstępie było powiedziane, że bez wiary nie możemy podobać się Bogu. Do Żydów 3 rozdział i 6 werset podkreśla to samo, o czym już była częściowo mowa. I jeszcze raz przypomnimy ten tekst i mówi tak, 3:6. Ale Chrystus jako Syn nad domem swoim panuje, którego domem my jesteśmy. My jesteśmy domem Chrystusa. Po co dom? Żeby w nim mieszkać. Kto ma mieszkać? Chrystus. Aby Chrystus w nim mieszkał. Chrystus może mieszkać, jeśli tylko to serce otwiera się dla Niego przez wiarę i nadzieję. Jeśli tylko tę pewną ufność i tę chwałę nadziei aż do końca statecznie zachowamy. Czyli zachowanie wiary i nadziei jest w skuteczności zapewnieniem Chrystusowi stałego mieszkania w naszych sercach. A jednocześnie jest zagrożeniem tym tu warunkiem. Jeśli tylko do końca statecznie ją zachowamy, wiarę i nadzieję. Jeśli tracimy wiarę i nadzieję, Chrystus opuszcza nasz dom, dla Niego specjalnie otwarty. Dlatego wewnętrzny człowiek bez wiary i nadziei jest pozbawiony społeczności z Bogiem Chrystusem, pozbawiony jest tego przywileju goszczenia Boga i Chrystusa w naszym sercu. No i na skutek tego takie ręce są poruszone, czyli osłabienie obejmuje je paraliż. I do Kolosan w 1:2 czytamy Kolosan 1:23. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, a nie poruszeni od nadziei Ewangelii, czyli jeśli wasze ręce są sprawne, gimnastykujecie je, funkcjonują należycie, to oczywiście jesteście pod wpływem Pańskim i w Jego duchu. Którąście słyszeli, która jest kazana wszystkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Czyli ci, którzy mają w sercu Boga i Chrystusa, oni mogą być użytecznymi sługami dla innych w ich budowie wiary i nadziei. Ale jeśli pozwalamy tym słabościom, które niszczą wiarę i nadzieję w naszym sercu, umyśle i woli, to oczywiście ręce się chwieją, ręce są wiotkie, ręce się trzęsą, stopniowo słabną i nie mogą utrzymać obietnic Bożych. Więc odchodzący od wiary i nadziei, lub też gdy wiara i nadzieja słabnie, to symbolicznie pokazuje to w rękach, które są niesprawne. Co weźmiemy, to nam wypada. Gdzie próbujemy rękami coś robić, to nie możemy. Wysuwa się nam z dłoni. I to jest proces fizyczny, który reprezentuje stopniowe umieranie wiary i nadziei w nowym człowieku. I na tym tu teraz zrobimy przerwę, a potem będziemy kontynuować sprawę nóg i innych części naszego ciała, które tu przez kaznodzieje są nam przedstawione jako symboliczne dla naszego duchowego rozwoju. Niech Bóg błogosławi nasze rozważania.